Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pink. Proszę Państwa, jestem w tej chwili rzadko, bardzo, bardzo rzadko w obserwatorze finansowym. Bardzo niewiarygodnym już w tej chwili. I pani Ewa Cieśnik, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizująca się w chińskim rynku finansowym. Niestety mogę o niej powiedzieć dokładnie to samo, że ostatnie jej artykuły są na coraz gorszym propagandowym poziomie. Ale jako, że kiedyś zdobyła u mnie olbrzymi kredyt zaufania, ja cały czas mam nadzieję, że popiszę się czymś dobrym, czymś właściwym, czymś, co się nazywa obiektywizmem. Jej artykuł Chińska droga ku egalitaryzmowi z 18 kwietnia, no, bez znaczenia, z tego roku artykuł, z to, że dwa miesiące później nie ma żadnego znaczenia. Proszę Państwa, no więc właśnie, nie czytałem tego artykułu, więc nie wiem, jaki jest jego poziom. Będę w takim razie, spróbuję go komentować w miarę czytania. Cytuję. Eliminacja ubóstwa jest jednym z priorytetów Pekinu, co zostało ujęte w 13 planie pięcioletnim. Przewiduje on wydobywanie z nędzy 10 milionów osób rocznie, jeśli zamierzenia zostaną zrealizowane do 2020 roku. Skrajne ubóstwo w Chinach zniknie. Pozostaną gigantyczne nierówności w rozkładzie dobrobytu. No właśnie, co to znaczy skrajne? To trzeba było zapytać tych, którzy tam są w tym skrajnym ubóstwie. W marcu Państwowa Agencja Prasowa Xinhua poinformowała, że w minionym, czyli 2016, wyciągnięto z biedy 12,4 miliona Chińczyków. Już teraz można zaryzykować stwierdzenie, że Chiny wyszły zwycięsko z wojny ze skrajnym ubóstwem. Jeszcze na początku lat 80. XX wieku szacowano, że poniżej międzynarodowej linii ubóstwa, wyliczanej według parytetu siły nabywczej, czyli 1,90 dolara na dzień, żyło ponad 88% kraju, czyli 870 milionów osób. Co więcej, niedostatek był tak głęboki, że wystarczyło wówczas nieznacznie podnieść granicę biedy, przykładowo do 3,10 dolara na dzień, a odsetek żyjących w nędzy zwiększył się do 99%. Nic nie rozumiem. Dobrze. No właśnie. To jest to, o czym, znaczy ta pani w tym ostatnim zdaniu powiedziała to, co, o czym ja mówię zawsze, że znaczy z przykrością stwierdzam, że na razie używa dolarów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Podtytuł artykułu Skrajna bieda, zeszły problem. Do 2013 roku, ostatnie dostępne dane Banku Światowego, udział Chińczyków żyjących poniżej granicy ubóstwa zmalał do poziomu 1,85%. Za mniej niż 3,10 dolara utrzymywało się 11,1% obywateli. No więc dobrze, szanowna pani, przed chwilą mówiła pani, że o 1,9 dolara. Teraz 3,1, czyli podniosła pani ten niechcący, znaczy jestem przekonany, że chcący, ten poziom po to, żeby zwiększyć tą ilość nędzy. No ale to są zabiegi propagandowe. Dobrze. Za mniej niż 3,1 utrzymywało się 11,1% obywateli. Statystyki chińskie przyjmujące za minimum egzystencji wyższy pułap niż Bank Światowy, bo 2800 juanów rocznie, wskazują, że obecnie poniżej tego poziomu żyje ponad 43 miliony obywateli, czyli około 3% ludności. Tak. Nie brakuje publikacji utrzymujących, że spadek skrajnego ubóstwa w Chinach jest przejaskrawiony i stanowi skutek statystycznej manipulacji, odpowiedniego doboru próbki badawczej i zmian szacunków siły nabywczej. Jednak trudno zaprzeczyć, że znaczna część eliminacji nędzy jest realna, gdyż przyspieszony rozwój przyniósł korzyść zarówno bogatym, jak i biednym Chińczykom. Przepraszam. Ponadto nadal funkcjonuje system Dibao, program, który objął cały kraj w 2007 roku, polega na zagwarantowaniu minimum utrzymania. Dopóki Dibao nie zostanie zawieszony, dopóty Pekin nie będzie mógł odtrąbić pełnego sukcesu walki z biedą. Tylko że walka ze skrajnym ubóstwem to jeden problem. Drugim, równie poważnym, pozostaje przepraszam bardzo, ogromne rozwarstwienie obserwowane w chińskim społeczeństwie. Proszę Państwa, tutaj jest właśnie manipulacja tej pani. Połączenie jednego z drugim. Proszę Państwa, ja żyję, pozwolę sobie skomentować, żyję na wsi, jak Państwo wiecie. A żyję od kilku lat na wsi i przez wiele lat, przez kilka lat, ładnych kilka lat, nie miałem pracy. Jestem starszym człowiekiem i właśnie dlatego nie miałem pracy. Nie mogłem znaleźć pracy. A wiem, co to jest ubóstwo. Ja wiem. Nie będę Państwu. Znaczy myślę, że niejednokrotnie mówiłem o tym starszym słuchaczom tego mojego kanału. Nie mam zamiaru o tym mówić. Bo to nic fajnego, nic przyjemnego, nic wesołego, ani nic rozrywkowego. Mówić za ile złotych tygodniowo się żyje. Więc ja coś na temat ubóstwa wiem, widzę, kiedy bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko chodzę do sklepu, to widzę tych ludzi ze wsi, którzy zapisują swoje wydatki na zeszyt. Więc nie pieprzcie mi tutaj o tym, że w Polsce tego nie ma. Jest. W Polsce jest rozwarstwienie gigantyczne. Tutaj przyjeżdżają ci zasrańcy z Warszawy. Zasrańcy. Jak ja bym zaczął wam opowiadać o tym, jakich ja mam sąsiadów, to byście się przestraszyli. Zasrańcy z Warszawy, którzy jeżdżą najlepszymi samochodami, mają świetnie prosperujące firmy, zachowują się jak... Dobra, wszystko. Czyli innymi słowy, rozwarstwienie w Polsce jest moim zdaniem jeszcze większe niż w Chinach. Ale rozgadałem się na temat rozwarstwienia w Polsce. Jedziemy dalej z artykułem. Nierówności. Podtytuł. Nierówności, aktualny problem. I tutaj właśnie problem polega na tym, że ten artykuł jest propagandowy. Bo ta pani z walki z biedą przechodzi na nierówności. To nie jest to samo, to jest zupełnie co innego. Chiny są krajem, cytuję, charakteryzującym się jednym z najwyższych na świecie poziomów nierównomiernego rozkładu dochodów. Zgodnie z wyliczeniami badaczy z Peking University, najzamożniejsze 1% chińskich gospodarstw domowych posiada 1/3 krajowego bogactwa, natomiast najbiedniejsze 25% dysponuje zaledwie 1%. Jeśli przeanalizujemy wartości najpopularniejszego miernika rozwarstwienia dochodowego współczynnika indeksu Dzianiego, widać, że zwiększył się on wraz ze stopniowym urynkowieniem chińskiej gospodarki. Przyjmuje się, że wartość współczynnika przekraczająca 0,4 stanowi powód do poważnego niepokoju o egalitaryzm w kraju. Ostatnio dostępna wartość tego indeksu wyliczona przez Bank Światowy pochodzi z 12 roku, wynosi 0,49. To są jakieś, znaczy odnoszę takie wrażenie, że ta pani musi się opierać na amerykańskich danych, a nie na chińskich, bo ja już dawno temu, nie w 12 roku, a w 14, 15 mówiłem o zupełnie innych wartościach, ale no właśnie, to są polscy twórcy, polscy naukowcy? Czy na pewno polscy? Cytuję dalej. Zjawisko nierówności dochodów w dużej mierze napędza dynamicznie rosnąca liczba bogatych Chińczyków. Zgodnie z raportem Hurun, w kraju środka mieszka 596 miliarderów, więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Raport kampanii ukazuje Chiny jako czwarte państwo pod względem ilości zaliczanych do tak zwanych high net worth individuals, czyli osób dysponujących płynnymi środkami finansowymi o wartości przekraczającej 1 miliona dolarów. Kraj środka z liczbą ponad 1 miliona osób zamożnych uplasował się za USA, prawie 4,5 miliona tychże osób, Japonią ponad 2,5 miliona i Niemcami prawie 1,2 miliona. Ponadto Chiny charakteryzują się największą dynamiką zwiększania się liczby bogaczy. Znaczy, stwierdzenie bogaczy stawia tą panią tam w określonym rzędzie. A w nawiasie 16% w latach 14-15. Zgodnie z wyliczeniami Bain & Company, liczba Chińczyków o wysokich dochodach netto w latach 10-14 podwoiła się. Według całkiem przekonujących prognoz Boston Consulting Group, Industrial Bank Co. do 20 roku w Chinach będzie żyło około 3 miliony 880 tysięcy milionerów. Stwarza to ogromne możliwości dla banków, które coraz częściej świadczą usługi private banking. No dobrze. I to jest ta droga ku egalitaryzmowi. I teraz chciałem, co ja chciałem przez to powiedzieć, znaczy jak ja chciałem skomentować to. Ta pani podaje dane, ale jakby nie komentuje ich zupełnie, kompletnie. Jakby się bała, że przypadkiem narazi się swojemu pracodawcy. Dobrze. Następny podtytuł. Czy to przełom? Ostatnio sporo dyskusji wywołała publikacja badaczy z Cornell University i Peking University pod tytułem The Great China Inequality Surround. Zgodnie z przytoczonymi tam danymi, po dramatycznym wzroście nierówności w rozkładzie dochodów w Chinach w latach 90. i na początku XXI wieku, obecnie można zaobserwować stopniowy odwrót tendencji. Zbieżne informacje znajdujemy w danych Chińskiego Biura Statystycznego. Po latach przyspieszonego wzrostu PKB, dynamicznej urbanizacji pogoni za bogactwem, wielkość nierówności mieszana z współczynnikiem dziennego osiągnęła punkt przegięcia w 2010 roku, i zdaniem autorów wspomnianej publikacji obecnie znajduje się na etapie stopniowego spadku. A naukowcy poza kształtowaniem się standardowego współczynnika Andrzejaniego przebadali także inne tendencje, mianowicie stosunek między 90 a 10% osób otrzymujących wynagrodzenie. Tutaj także zaobserwowano trend malejący lub w najgorszym przypadku nie odnotowano pogłębiania się nierówności. Badacze uważają, że w Chinach obserwuje się zjawisko, które opisał Simon Kuznets. Noblista zakładał, że w państwach uprzemysłowionych w pierwszym etapie rozwoju zwiększa się nierówność. W rozkładzie dochodów stanowi to skutek masowej migracji pracowników wiejskich do regionów zurbanizowanych. W miastach zarobki pozostają wyższe, ale też większa jest produktywność pracy niż w obszarach wiejskich. Ponadto we wczesnych stadiach rozwoju w miastach występuje ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Jednak w miarę zwiększania liczby ludności w miastach rozwarstwienie zaczyna spadać. Pracownicy zamieszkujący obszary niezurbanizowane także z czasem otrzymują wyższe wynagrodzenie na skutek zmniejszenia podaży pracy i co za tym idzie poprawy ich siły przetargowej. Jedno badanie jedno badanie równości nie czyni. Warto przy okazji przyjrzeć się innym badaniom nierówności w Chinach. Pomiary przeprowadzone przez naukowców z Nanjing Agricultural University wskazują, że kraj środka można podzielić na dwa obszary. 7 prowincji wybrzeża. Shanghai, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Shandong, Fujian wraz z Mongolią Wewnętrzną, które osiągają wysokie dochody i całą resztą obszarów zaliczonych do terenów o niskich dochodach na osobę. No wiecie Państwo co? Jak ktoś mi mówi, że Mongolii Wewnętrznej... Nie, to jest jakieś śmieszna historia. Jednocześnie naukowcy wykazali, że dywergencja między tymi dwoma grupami pogłębia się, obejmuje również poziom edukacji oraz własność kapitału. Do podobnych konkluzji doszli naukowcy z Southwest University of Finance and Economics. Tutaj podpowiem, że Southwest University to w Chengdu. Tego pani nie powiedziała. Którzy badali pogarszające się wyniki współczynnika Janiego. Badacze z... No właśnie, ja przepraszam, że przerwę. Bo tutaj ta pani tak przeskakuje ponad tymi rzeczami, ponad ważnymi informacjami. Że ja przypominam sobie, że ze 2 lata temu przynajmniej właśnie miałem przyjemność relacjonowania Państwu. To był 15, 14 rok, coś takiego. Właśnie relacjonowania Państwu dokonań naukowców z tego południowo-zachodniego uniwersytetu z Chengdu i oni tam twierdzili, że o ile sobie dobrze przypominam, że współczynnik Janiego według nich to było w granicach 0,7. No. Ale to tak, by the way. Wracam do tekstu. Badacze z University of Michigan wykazali z kolei, że pogłębia się nie tylko przepaść między obszarami wiejskimi a miejskimi, ale również wzrasta ogólna dywergencja dochodowa. Podobny duch upadają się w swoim studium naukowcy z Beijing Normal University. Podsumowując, skonfrontowanie powyższych badań z wynikami ukazanymi w publikacji o odwrocie trendu nierówności nie rozstrzyga, czy wydarzenia są poprawne. Ukazuje to tylko, jak dyskusyjne pozostaje precyzyjne określenie poziomu nierównomierności rozkładu dochodów w Chinach. Zwykle wątpliwości budzi metodyka stosowana w badaniach. Naukowcy często są zmuszeni łączyć różne zestawy danych statystycznych opartych na badaniach reprezentatywnych, co nie pozostaje bez znaczenia dla otrzymywanych rezultatów. Ważne są także regiony, jakie obejmują badania. O, i tutaj wreszcie ta pani oprócz bzdurzenia powiedziała coś wreszcie rozsądnego. Ważne są regiony, proszę Państwa. A pozwolę sobie, dobrze, ale może je tak przeczyta, bo to już niedaleko. Ponadto w związku ze wzmożoną kampanią Pekinu, wymierzoną przeciwko korupcji część Chińczyków ukrywa swoje rzeczywiste dochody, a wyniki reprezentowane w publikacji naukowców z Cornell University i Peking University mogą być wynikiem tego zjawiska. Jednocześnie trudno zaprzeczyć, że bogactwo osób najzamożniejszych szybko się zwiększa, gdyż mają ułatwiony dostęp do aktywów finansowych i rzeczywistych. Natomiast osoby żyjące na skraju nędzy napotykają na coraz surowsze wymogi, jeżeli chcą uzyskać pomoc w ramach DBAO, co ma ich zmotywować do podjęcia zatrudnienia. Proszę Państwa, to jest tak, że chciałem wrócić do tego sformułowania, ważne są regiony. Powiedziałbym inaczej. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Gdzie prowadziłoby się badania? Oczywiście to pani ślizga się po różnych tematach. Istotne jest również i to, że mówi, że ta kampania przeciwko korupcji spowodowała ukrywanie rzeczywistych dochodów. To też prawda. To jest jasne. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, w jakim miejscu się przeprowadza te badania. Bo jeśli będziemy je prowadzili gdzieś na zachodzie, nawet na południowy zachodzie, czyli w miarę jeszcze, to nie będzie tak źle. Powiedzmy sobie w dorzeczu Yangtze. Natomiast jeśli będziemy je prowadzili w Czyczu, czy w Gansu, czy w Xinjiangu, czy w Tybecie, no to jest zupełnie, to mówienie o bogaczach tam, to jest jakieś chore. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta pani po raz kolejny popisała się gigantycznym propagandowym chwytem. Porównała tych ludzi, którzy są na samym dole, znaczy nie porównała. W jednym artykule pomieściła tych ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, z tymi ludźmi, którzy są milionerami. Czy to się w ogóle godzi coś podobnego robić? No właśnie, szanowna pani Cieśnik. Czy to się godzi? Bo ja rozumiem, że pani sobie wyjeżdża, że pani jest naukowcem, że pani podróżuje, ma pani granty, a pochodzi pani z dobrej rodziny, a pozwalają pani publikować od dawna. No ale czy to się godzi robić rzeczy, które z uczciwością informowania niewiele mają wspólnego. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.